Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To co? Wybór szklarni czy rok we własnej szklarni?
Ja myślę, że wszystko naraz, no bo to bez przesady, to nie jest tak dużo, nie?
No dobra, to zaczniemy. Naturalnie o ogrodach, odcinek 165. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku.
Od dzisiaj mają być przymrozki, ma być chłodno, więc trzymamy kciuki za wszystkich rolników i ogrodników naszych, którzy nie posadzili jeszcze drzewek z gołym korzeniem, przesadzają byliny, sadzą żywopłoty.
No.
Spokojnie, ziemia jeszcze nie mocno zamarzła, w związku z tym dalej możecie działać, dalej możecie sadzić.
No tak, z ciekawości od razu zaglądam, to jest jakaś obsesja na prognozę pogody, ale naprawdę to jeszcze nie są takie duże mrozy. Chociaż z tego, co wiem, to u nas w Gorzamie, jak jest napisane, że będzie minus 1, to będzie minus 21, ale nadal, wiecie, chodzi o to, no tutaj jednego dnia w sobotę według tej prognozy ma być minus 1 w ciągu dnia, to faktycznie bardzo zimno się nagle zrobi. Ale też pamiętajcie, że to musi, tak naprawdę musi być zimno przez jakiś czas, tak? Przez kilka dni, kilka dni pod rząd musi być w dzień minus, tak naprawdę minus 3, 4, 5, żeby zacząć zastanawiać się nad takimi porządnym przykryciem roślin, tak? To jest ważne, nie no, przykrywamy roślin.
Na to jeszcze za wcześnie.
Tak, tak. Kiedyś to były czasy, że już, ale w dzisiejszych czasach to jest jeszcze za wcześnie.
W kolejnym tygodniu będą już dodatnie ponownie temperatury, więc nie ma co. Dzisiaj, Katarzyno, o szklarniach, nie o tunelach foliowych, a o szklarniach mówić będziemy. Chociaż pewne rzeczy można przyłożyć także na tunel foliowy oczywiście, czy na uprawę pod osłonami, ale naszym takim centralnym punktem będzie szklarnia. I najpierw krótko powiemy o tym, jak dobrze wybrać szklarnię, albo czym się kierować przy wyborze szklarni, bo przecież każdy ma inne możliwości finansowe, inne preferencje, inne możliwości ustawienia w ogrodzie czy wielkości takiej szklarni. A w drugiej części powiemy, jak tą szklarnię wykorzystać przez no, maksymalnie najdłuższy sezon wegetacyjny, a najlepiej przez cały rok.
Chciałabym może dla osób, które jeszcze mają w ogóle jakiekolwiek wątpliwości, to chciałabym powiedzieć, że szklarnia to podstawa. Słuchajcie, strasznie dużo radości. Wiadomo, że szklarnia jest bardzo praktyczna i potrzebna dla ogrodu, tak? No nie wyobrażam sobie, gdzie byśmy wysiewali te wszystkie nasiona, potem gdzie by były siewki i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka praktyczna część to jest jasna dla wszystkich. Ale powiem wam szczerze, że szklarnia jest fajna w wielu wymiarach, że tak powiem, tak? Ta praktyczna część to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, w dzisiejszych czasach szklarnie są tak piękne, że to jest naprawdę fantastyczna ozdoba również ogrodu. Można ją jakoś zaaranżować, że będzie dodatkowym pokojem. Coraz częściej ludzie wybierają właśnie szklarnie, które będą dodatkowym pokojem. Oczywiście oranżerie czy konserwatoria, jak to się mówi w Anglii, dlatego że konserwatorium to było coś, co konserwowało temperaturę, tak? Dlatego się tak nazywa. To nie ma nic wspólnego z takim konserwatorium, gdzie się gra na skrzypkach. Także to taka jest troszeczkę śmieszna nazwa, ale to jest fajne, że naprawdę są piękne. Można w nich spędzać fantastycznie czas. Można wiosną, kiedy już troszeczkę jest więcej słońca, ale jednak nadal na dworze zimno, tak? Ale w szklarni będzie cieplej. Ja pamiętam z koleżanką, kiedyś robiłyśmy sobie herbatki w szklarni już w marcu. No w Polsce w marcu to, szczególnie w Kaszubach, jest jeszcze zimno, pamiętajcie. Także to jest jakby zupełnie dodatkowy wymiar ogrodu, dodatkowe pomieszczenie. I naprawdę, jeżeli zastanawiacie się, czy w ogóle jest sens, ja nie mówię, że po prostu jak ktoś jeszcze nie uzbierał, tak, pieniędzy, dlatego że wiadomo, że szklarnie kosztują, chociaż w dzisiejszych czasach coraz tańsze są te szklarnie. Jeżeli się zastanawiacie w ogóle, czy w ogóle warto mieć szklarnię, po co mi szklarnia, to uwierzcie mi, że jeżeli wybierzecie kupić szklarnię, to spędzicie wiele, wiele przyjemnych momentów w tej szklarni. To jest taki własny świat ogrodnika. I tak, tak legalnie, całkiem legalnie możecie po prostu tam nikogo nie wpuszczać, żadnych zwierząt, żadnych dzieci. Po prostu mieć taki swój, taką swoją oazę. Postawić sobie radyjko. Bardzo dużo osób ma możliwości, ma prąd, to będziemy o tym mówić, że warto mieć prąd. Można zrobić sobie herbatkę, kawkę. Naprawdę, szklarnia jest super. Także tutaj chciałam zaznaczyć na początku, zanim przejdziemy do tego, jaką w ogóle szklarnię wybrać, to od tego, że warto na pewno wybrać jak najlepszą szklarnię, jaką możemy w ogóle sobie zafundować i stworzyć z niej nie tylko miejsce praktyczne do pracy, ale miejsce ozdobne, miejsce odpoczynku i w ogóle super takie miejsce, które jest dla ogrodnika do ucieczki od wszystkiego.
Powiedziałaś o dwóch rodzajach, nazwijmy to, szklarni, które są dostępne na rynku. Pierwsze to są takie szklarnie, które w szczycie mają 2 z kawałkiem metra. Takie typowe szklarnie do uprawy roślin. I wspomniałaś właśnie o tych konserwatoriach, czyli o oranżeriach. To są wyższe szklarnie o wyższych ścianach bocznych, wyższej tej wysokości sufitu, tak to nazwę. I widziałem owalne, i widziałem kwadratowe, i prostokątne, i jeszcze w takie w różne w krzyż usytuowane. I to są te oranżerie, bo tak to się nazywa, wyższymi pomieszczeniami, wyższymi szklarniami. Trochę może nie tyle bardziej przestronnymi, co takimi, które właśnie, jak powiedziałaś, do zagospodarowania nieco wypoczynkowego, chociaż do użytkowego też można je śmiało wykorzystywać, one służą, ale ten cel dodatkowy mają jako część, w której można stworzyć taki kącik wypoczynkowy, w którym rzeczywiście te pierwsze promienie słoneczne, marcowe, które nagrzeją mocno w środku szklarni, sprawią, że tam będzie cieplutko, będzie można sobie spokojnie posiedzieć, gdy na zewnątrz będzie zazwyczaj wiał jeszcze wiatr, będzie zimno, chłodno i nieprzyjemnie. Więc są dwa rodzaje, szklarnia i oranżeria. I tutaj pierwszy wybór przed Wami, czy decydujecie się na szklarnię, czy na oranżerię, bo każda ma swoją funkcję zbliżone, ale też czasami w niektórych użytkowaniach odmienne.
Tak, przede wszystkim, jeżeli tak mówimy już o szczegółach, to jest taka różnica pomiędzy oranżerią, a właśnie konserwatorium, że oranżeria w dawnych czasach... Nie właśnie oranżerią, a konserwatorium. W dawnych czasach oranżeria to było oczywiście miejsce, w którym przechowywano rośliny cytrusowe zimą i ta oranżeria mogła być tak naprawdę wolno stojąca, chociaż zazwyczaj jednak była przy domach, przy dużych rezydencjach, a konserwatorium to zawsze było miejsce, które w dzisiejszych czasach możemy po prostu nazwać wyfikaną szklarnią przyścienną. Dlatego, że właśnie konserwatoria ogrodowe, tak jak mówię, one polegały na pobieraniu ciepła głównie od ściany, do której były przyklejone, że tak powiem, tak, na której się opierały. I te pierwsze konserwatoria, zresztą tutaj niedaleko mnie w Chatsworth House, były zbudowane przez genialnego Josepha Paxtona, który później też wybudował Crystal Palace. On był genialny, naprawdę piękne konstrukcje szklane, ale już wolno stojące, czyli bardziej takie właśnie oranżeria, ale on był pierwszy, który wymyślił, że jak się przyklei takie coś do ściany, to można korzystać z tego ciepła nawet bez dodatkowego ogrzewania, dlatego że wiecie, no w zimie nie musimy korzystać z tego, dlatego że to jest dodatkowy koszt, ale bardzo mocno korzystamy z tego na wiosnę i nie tylko po to, żeby tam wysiewać coś czy coś kiełkować, ale po to, żeby właśnie w tych oranżeriach uprawiano rośliny rozpięte po ścianach, tak? Dlatego chciałam do tych naszych dwóch, iść do szklarni wolnostojącej, do oranżerii wolnostojącej, dokleić jeszcze szklarnie przyścienne, dlatego że są i naprawdę warto je mieć, ponieważ tak naprawdę ja pamiętam, jak pracowałam w starych ogrodach za murem, tak, no to te mury to właśnie były miejsca, gdzie te wszystkie szklarnie były przyklejone. Ten mur to jest bardzo duży, bardzo ważny dla szklarni, żeby zatrzymywać to ciepło. No i oczywiście, jeżeli postawicie sobie szklarnię, czy taką bardziej wyfikaną, czy mniej wyfikaną, gdzieś przy murze, tak? No to korzystacie nie tylko z tego ciepła, które nagrzeje słońce którym nagrzeje słońce mur, ale też korzystacie z tego, że jeżeli to jest na waszym domu, no to przecież w środku jest ciepło. Także pamiętajcie o tym wszystkim i dodatkowo, zanim zapomnę, bo to też jest ważne i przy szklarni, i przy oranżerii, i przy takiej szklarni przyściennej, jeżeli niekoniecznie musicie całą jej powierzchnię przeznaczyć na uprawę czegoś w glebie, tak? Jeżeli nie musicie mieć po prostu ścieżki na przełaj, że tak powiem, no to w takich szklarniach tradycyjnych, prawda, zazwyczaj takie, że jest ścieżka po środku i rabaty po dwóch stronach, ale jeżeli możecie sobie pozwolić na większą jakąś konstrukcję, czy oranżerię, czy właśnie szklarnię przyścienną, to warto pamiętać, że można by było podłogę też zrobić z czegoś, co zatrzymuje, konserwuje ciepło. Tak, a najlepiej, my akurat mamy, wzgorzałem w tej naszej pięknej oranżerii, mamy stare cegły, to nawet nie są cegły, tylko to są takie elementy z tego, no to są cegły, ale one są zrobione z tego samego co cegła, ale one mają inny kształt, ponieważ one były raczej kiedyś w konstrukcji cegielni starej, tak, starego pieca.
Czyli ceramiczna tak. Materia glina.
Tak, ale jeżeli, więc wiadomo, cegły są czerwone, takie rude, ale...
Zależy.
Większość cegieł jest takich rudych, powiedzmy, no ale nie są czarne. Może.
Nie są czarne, mogą być żółte, mogą być czerwone, w zależności od tego, ile tlenku żelaza jest w glinie zawarte.
Tak, ale nam właśnie najlepszy materiał do szklarni, do podłogi w szklarni, do ściany w szklarni, wiem, że to brzmi trochę strasznie, najlepszy by był czarny, dlatego że oczywiście czarne będzie najcieplejsze.
Bardzo proszę, fizyka przyszła od razu, natychmiast. Trzeba by jeszcze tylko dodać, oczywiście im ciemniejszy kolor, tym bardziej absorbuje promienie słoneczne, tym bardziej się nagrzewa, ale też trzeba by dodać, że jeśli szklarnia przyścienna, to tę funkcję, o której Katarzyna mówi, nagrzanej ściany wiosną czy jesienią i oddawania ciepła po zachodzie słońca, będzie spełniała ściana, która jest od południa bądź od zachodu. Południe, południowy, zachód. Te ściany będą się nagrzewały najmocniej w ciągu dnia od promieni słonecznych i potem będą oddawały to ciepło po zachodzie słońca. Więc proszę bardzo, mamy połączenie fizyki, o to nawet trochę geografii, jak z tymi stronami świata, ile nauki rzuciliśmy w takim
Ja wam powiem, że z praktyki to wygląda tak, że kiedyś organizowałam jednej klientce właśnie oranżerię, która miała normalną ścianę domu. Oranżerię miała przyklejoną do tego domu, taki współczesny dom, miała normalną ścianę domu, że tak powiem, nie miała czarnej, ale tam, gdzie miała oranżerię, to nie do końca też, no bo żeby to tak nie wyglądało, wiecie, troszeczkę ktoś może powiedzieć, że to troszeczkę wygląda jak w jakiejś kostnicy, albo w mauzoleum, ale po prostu wyłożyła ścianę do pewnej wysokości tylko, tak, takimi czarnymi, dużymi płytami kamiennymi, pewnie bezaltowymi, nie wiem. Bardzo fajnie też to wyglądało, dlatego, że oczywiście na tej ścianie też były, potem rośliny się pieły i ta oranżeria nie była podgrzewana, a było w niej naprawdę ciepło, wystarczająco ciepło zimą, żeby tam rosły sobie przez cały sezon rośliny śródziemnomorskie, jakieś olandry, jakieś rośliny cytrusowe, tak? Także pamiętajcie, nie musimy się od razu bać tego, że to będą jakieś ogromne wydatki później na prąd. Dlatego, że niekoniecznie, bo ja też zawsze kombinuję z tym ogrzewaniem szklarni i tak naprawdę moja oranżeria jeszcze nie ma ogrzewania, bo jeszcze nie wykombinowałam, co tam dać. Niemniej jednak to właśnie, jeżeli ktoś ma na tyle taki luksus, że może przy domu postawić czy szklarnię przyścienną, czy oranżerię, to naprawdę warto. Naprawdę, nie znam żadnej osoby, która by pożałowała tego.
Nie ma takich osób, które postawiły szklarnię i żałują. Zazwyczaj no są takie osoby, które postawiły szklarnię i żałują, że nie postawiły większej.
To
najczęstszy jest dylemat właśnie z tym związany. Bo co do wielkości szklarni, no dobrze, zadam się to pytanie o wielkość szklarni, tylko ja zawsze powtarzam, że obojętnie jaką szklarnię kupicie, to zawsze będzie za mała. Zawsze będzie wam ciut za mała i chcielibyście większą. Jak kupicie, nie wiem, 4 na 2,5 metra, to stwierdzicie, ach, jeszcze ten metr by się przydał długości, mogłaby się zmieścić tutaj 5 na 2, albo nieco szersza, albo parę metrów kwadratowych więcej. Wielki tunel Katarzyny, który jest na dole, czyli w ogrodzie użytkowym w Zgorzałym, Olbrzymi, olbrzymi. Dla mnie to już by wystarczyło 3 razy więcej. A dla Katarzyny jest cały czas za mały i jeszcze na górze ma jedną szklarnię i na dole dostawiła oranżerię. Cały czas jest za mało.
Tak, oczywiście, że jest za mało. Zawsze jest za mało tego miejsca pod szkłem, ale też no, oranżeria, którą postawiliśmy na dole, która pochodzi z topszklarnie.pl, no, jest naprawdę piękna i jest znaczy na pewno piękniejsza, powiedzmy, od naszego tunelu. Tunel jest całkowicie, chociaż nie kłamię tutaj, tunel jest niecałkowicie użytkowy, ponieważ w tunelu również jego częścią jest patio, na którym robimy warsztaty. Także tunel jest, no ale jest całkowicie użytkowy. Natomiast oranżeria ma świetny, ona ma świetny wymiar, w którym zmieści się naprawdę dużo różnych rzeczy. Właśnie to próbuję zrobić, żebyście w przyszłym roku, jak będziecie odwiedzali nasz ogród, mogli zobaczyć, jak wiele fajnych rzeczy można zmieścić w takiej oranżerii, ile tam można zrobić. Tak, ja myślę, że ja właśnie teraz już jeszcze myślę na takiej przyściennej.
Jeszcze jedną dodać. Dobrze, to ja też pomyślę o przyściennej, bo mam piękny taras od południa i mogę przy swojej ścianie też postawić. Nie mam
problemu. Od tych drzwi, wiesz, pomiędzy domem a angielskim, zawsze tam się nam marzyła oranżeria. Tylko my to zawsze myśleliśmy, wiesz, o jakiejś takiej robionej przez naszego stolarza, ale nasz stolarz to powoli.
Na drewnianej ramie, to się... no to już w ogóle by było
tak, tak, ale jak już mówimy o takich oranżeriach, to słuchajcie, powiem wam szczerze, że naprawdę, jeżeli robicie taką oranżerię, którą taką, że tak powiem, bespoke, jak to się mówi po angielsku, taką unikatową, która jest zrobiona specjalnie dla was, a nie kupujecie na przykład przyściennej szklarni czy oranżerii w jakiejś firmie, tak jak myśmy mieli tą oranżerię z Top Szklarni, to przyjechali, postawili, nikt się niczym nie martwi, wszystko jest ekstra. Ale tutaj jest inaczej, jeżeli budujecie własną taką, na swoje potrzeby, nawet jak robi to firma jakaś bardzo porządna, to może teraz jest troszkę to wszystko bardziej ogarnięte, ale jeszcze kilka lat temu, jak robiliśmy ogród w Podkowie Leśnej, zresztą to było w maju w ogrodzie, bardzo piękna oranżeria, to była bardzo wyfikana firma i nadal były problemy w miejscu, gdzie oranżeria jest dołączana do budynku. To jest taki naprawdę moment ważny, żeby zwrócić uwagę szczególnie, czy to łączenie jest szczelne, żeby później nie zaciekała woda, tak? Także takie oczywiście, w Anglii to też to się robi, już wiecie, zamkniętymi oczami robią, bo one są takie tutaj popularne, duże, bardzo dużo ludzi takie rzeczy ma, ale w Polsce, szczególnie te drewniane, to trzeba jednak jeszcze bardzo uważać.
Tym bardziej, że drewno no, powinno być porządne, najlepiej klejone, żeby się nie wykręcało pod wpływem warunków atmosferycznych. No dobrze, to szklana czy z poliwęglanu w końcu?
Znaczy to ja w ogóle nie, przykro mi, ale szklana.
A dlaczego?
Dlatego, że że poliwęglan jest mniej trwały, jest lżejszy, jest mniej solidny, nie przepuszcza wystarczającej ilości światła, szczególnie w naszej części Europy, gdzie tego światła w niektórych porach roku jest naprawdę malutko. I uważam, że nie wiem nawet, czy są takie straszne różnice w cenie, ale jak ja patrzę, wiecie co?
Są straszne.
Straszne? No to jakie? Mm-hmm.
No co najmniej dwukrotnie drożej.
No to znaczy, że szklarnia z poliwęglanu jest naprawdę tania. Mhm. No i po co komu coś taniego? Wiecie, jak to jest z tanim? Ja, niestety, mnie nie stać na kupowanie tanich poliwęglanów, ponieważ potem trzeba to znowu kupować i znowu i znowu.
Ja mam inne trochę doświadczenie. Ja kupiłem szklarnię z poliwęglanu u siebie do ogródka warzywnego, z poliwęglanu komorowego, który świetnie moim zdaniem się sprawdza. Mam już tę szklarnię z 6 lat i będę miał jeszcze przez kilkanaście, więc ja w zasadzie nie narzekam na poliwęglan. Są poliwęglany, Katarzyno, teraz zarówno komorowe, czyli takie nazwijmy to matowe, jak i są też cieńsze poliwęglane, które są bardzo przezroczyste. Jasne, że poliwęglan jest bardziej wrażliwy na zadrapanie, ale przecież nie drapiemy po tym poliwęglanie. Świetnie się sprawdza, także mycie myjką ciśnieniową nie pozostawia śladów, więc ja narzekać na jak gdyby praktyczną stronę poliwęglanu nie mogę. I są dużo tańsze. Rzeczywiście, jeśli wybieramy pod względem finansowym, no to poliwęglan jest tańszy. Zazwyczaj i szklane w tej chwili, i poliwęglanowe są na ramach aluminiowych. Nie mówię o ramach drewnianych, bo to są już, jak to mówisz, wyfikane i już rzeczywiście bardzo drogie szklarnie. Ale oba typy są na ramach aluminiowych. Może by to być czyste aluminium, może być to aluminium malowane proszkowo. I to wypełnienie między szklanym a poliwęglanowym, to ja mam tylko jedną uwagę, że gdybym teraz kupował, to pewnie kupiłbym szklaną, ale ze względu na estetykę, ze względu na takie wizualne wrażenie, że ona wygląda ładniej, bo ma przezroczyste, takie ładne, lśniące.
Przezroczyste są ważne, ponieważ jest więcej światła, nie?
Tak, ale wiesz co, to poliwęglanowe, jeśli wzięłabyś poliwęglan, nie ten warstwowa, taki cienki, normalny, to one mają świetną przepuszczalność. One matowieją po latach. Jasne,
no,
że tak, że po pewnym czasie pewnie trzeba by było wymieniać, ale to upływa naprawdę wiele lat. Więc ja bym, gdybym teraz kupował, a będę, przymierzamy się do kupna drugiej szklarni, bo zazwyczaj, tak jak mówię, jedna szklarnia, którą się kupi, jest zawsze za mała. I w tej chwili, jeśli będę się rozglądał, to będę rozglądał się za szklarnią czy oranżerią, która ma szkło, a nie poliwęglan. Ale ta kwestia finansowa ma na początkowym etapie dla wielu osób znaczenie.
Oczywiście, jeżeli, wiecie, no, lepiej mieć poliwęglanową niż żadną i taka jest prawda, ale jeżeli możecie, to weźcie szklaną, ponieważ szczególnie ze szkła hartowanego, ponieważ jest o wiele bardziej trwała i moim zdaniem to jest duża jest wartość tego, że te szyby są przezroczyste wiosną, bo latem wcale nie. Latem taka poliwęglanowa może być i lepsza, ponieważ jeżeli jest wystarczająco dobrze wietrzona, tak? Dlatego, że faktycznie latem niektóre szklarnie mają za gorąco. Ale wiosną, kiedy te siewki naprawdę potrzebują jak najwięcej słońca. Poza tym ja też miałam kiedyś poliwęglanowe szklarnie. Ja pracowałam w wielu ogrodach. W jednym ogrodzie mieliśmy taką szklarnię, w innym ogrodzie mieliśmy taką szklarnię na zapleczu po prostu, żeby nam pomóc mieć dodatkowe miejsce do rozmnażania roślin, bo to były duże ogrody w Anglii. Potrzebowaliśmy każdego kawałka pod szkłem, że tak powiem. I też zdecydowaliśmy się na poliwęglan, żeby po prostu ta szklarnia była większa. I mieliśmy problemy z tym, że te drzwi latały wiecznie na wietrze. No w takich miejscach, gdzie naprawdę się pracuje, to również to samo, jeżeli chodzi o tunele. Te materiały się szybko, szybko psują, tak? Dlatego, że są pracownicy, jest dużo ludzi, coś się dzieje, cały czas się je używa, nie tak sporadycznie. Wiecie, jak jest ogród na ileś tam, powiedzmy, hektarów i po prostu może dlatego tak się do tego zraziłam, że nie zapomnę tych latających na wietrze drzwi wiecznie, lekkich.
To jest kwestia konstrukcji,
na
moim
pewno,
zdaniem.
Tak.
To jest kwestia konstrukcji. Ja w swoją szklarnię tę poliwęglanową dodatkowo, te łączenia pomiędzy aluminium a poliwęglanem uszczelniłem silikonem szklarskim, w związku z tym każdą wichurę mi przetrwa, w tej chwili świetnie się trzymają, jest to szczelna szklarnia i włożyłem trochę wysiłku, ale warto było. Katarzyno, to jak widzisz, dyskusja się, myślę, że rozpocznie po tym podcaście na temat wyższości szkła nad poliwęglanem albo wartości poliwęglanu w stosunku do szkła. To zostawmy już resztę naszym słuchaczom i wybór naszym słuchaczom. Wielkość szklarni.
To znaczy, ja wrócę chwileczkę do tego poprzedniego pytania i moim zdaniem to raczej bardzo bym się zdziwiła, gdyby ktoś powiedział, że jednak mając wystarczająco pieniędzy na szklarnię szklaną, wybiera poliwęglanową. Więc wiecie, to nie jest, nie ma się go wstydzić. Jak nie ma się forsy na coś, to nie ma się forsy na coś. To nie jest ważne, ale jak się ma, to warto kupić szklaną. Jak się nie ma, to warto kupić w ogóle jakąkolwiek, nawet z plasteliny, tak? I to jest najważniejsze. Nieważne. Tutaj, tak jak mówię, ja pracowałam w różnych szklarniach, w różnych ogrodach. Tutaj nie ma snobów szklarniowych. Każdą szklarnię biorę. Dobra, jeżeli chodzi o wielkość, no to to samo. Im większa, tym lepsza.
Im większa, tym lepsza, nie?
Tak, tylko że musimy pamiętać oczywiście, że na wiosnę tą powierzchnię trzeba będzie, jeżeli chcecie wykorzystać ją do tego, do czego się najczęściej wykorzystuje szklarnie wiosną, czyli do miejsca, gdzie nasiona kiełkują i później wzrastają w tych swoich pierwszych stadiach życia, te malutkie siewki, no to trzeba będzie pomyśleć o ogrzewaniu. Dlatego no, nie ma co przesadzać, tak? Nie, powiedzmy, nie ma co przesadzać. Wiadomo, że większa, lepsza, ale są rozmiary szklarni, które naprawdę wystarczająco pasują, wystarczająco dają przestrzeni do tego, żeby można było tam zrobić, co trzeba na wiosnę. My nie mamy wcale ogromnej szklarni na górze, ona nie jest jakaś specjalnie duża, ale naprawdę nam wystarcza, nie wiem, ona tam może mieć pewnie
3, 3,5 na 1,5, 2.
Pewnie 2,5 na 3,5, coś takiego. Naprawdę świetnie się sprawdza. Oczywiście zagospodarowujemy każdy jej kawałeczek, to nie ma o czym mówić, tak? No, na wiosnę, kiedy już jest taki szał największy, no to wręcz wstawiamy, jeszcze rozkładamy drewniane półeczki pomiędzy półeczkami, tak? Że tam w ogóle wejść już się w ogóle nie da, tak? Tam w ogóle nie ma szans, żeby wejść. Ale dzięki temu, że ma taki rozmiar, tak, a nie inny, no to wystarczy, że wstawiamy tam jedną taką dmuchawę, jedną nagrzewnicę, taką tam za jakieś, no powiem grosze, no nie wiedziałam tańsze, ale tam ona kosztowała 90 zł kiedyś, teraz pewnie kosztuje 900 zł, bo teraz wszystko poszło do góry. Taką zwykłą nagrzewnicę z Julii, ale jedna nagrzewnica mi całkowicie wystarcza, bo niestety, ale jednak się przelicza powierzchnię szklarni na to, ile trzeba dać ciepła.
Tak, więc jeżeli nastawiamy się na wysiew nasion, na uprawę sadzonek wczesną wiosną, no to wiadomo, że trzeba taką szklarnię będzie ogrzać. Im większa szklarnia, tym większe będą koszty ogrzewania. Oczywiście można próbować dodatkowo izolować takie szklarnie, żeby zmniejszać straty ciepła, żeby one się mniej się wychładzała. Ja stosuję na przykład do wysokości ścian bocznych tych wykładam, mam niewielką szklarnię, więc dodatkowo wykładam taką folią trójwarstwową, bąbelkową o dużych bąblach. I to powoduje mi nie to, że tam temperatura nie spadnie, tylko że po prostu będzie wolniej się wychładzała, będą nieco mniejsze straty ciepła i w ten sposób trochę zaoszczędzę na ogrzewaniu, bo też mam ogrzewanie elektryczne, też grzejnik z Julii z takim ustawieniem albo 1 kW, albo 2 kW. No, dodatkowo mam termoregulator, który utrzymuje mi zadaną temperaturę w pewnym przedziale, co też no, daje mi taką pewność, że nie będę zbyt dużo zużywał energii elektrycznej, bo to jest grzejnik elektryczny, ale też temperatura nie spadnie poniżej 8 stopni Celsjusza, więc dla tych najbardziej wrażliwych sadzonek będzie to temperatura, przy której będą mogły się dobrze rozwijać i nie będą zahamowane procesy rozwoju tych roślin. Więc z tą wielkością to jest właśnie tak, że jeśli splanujecie sadzonki, wiosna, że to jest dla Was ważne, to mniejsza jest lepsza. Jasne jest to, że jak pomidory, papryki, ogórki, bakłażany, melony, arbuzy, no to wtedy nie musicie się liczyć z kosztami ogrzewania wiosennego, tylko po prostu można stawiać duże szklarnie.
Dokładnie. No, temat, oczywiście temat rzeka, można podejść do niego z różnych zupełnie stron. Mówimy o tych tutaj takich, tak, takich tradycyjnych pytaniach. Szklana, nie szklana, duża, nieduża. Z tą szklaną, nie szklaną, to tak łatwiej było powiedzieć dla mnie, ale z tą dużą, niedużą, to faktycznie to trzeba pamiętać, że trzeba będzie podgrzewać. Może macie jakieś fajne sposoby podgrzewania szklarń. Wiadomo, że można na wiosnę wstawić jakiś znicz, czy bardzo fajnie też zdają egzamin, ale nie dla wszystkich. Nie są, jeżeli będą mroz duży, to też to nie zda egzaminu. Na przykład wkładanie świeczki na ceramicznej podstawce i do góry nogami nakładanie doniczki, to która też się nagrzewa i też oddaje ciepło. Wiecie, no chrzanienia jest różnego. Różne sposoby dużo.
Można rozłożyć świeży obornik, który będzie rozkładał się i rozgrzewał.
Tak robi bodajże Charles Dowding
tak robi, tak, że wstawia kompost po prostu, tak. który zaczyna pracować i który grzeje się i na tym ustawia te wszystkie rozsady z wysiewami warzyw i kwiatów. Ja tylko dodam jeden pomysł na to, jeśli zdecydujecie się na dużą szklarnię, a będziecie chcieli wiosną uprawiać siewki, wysiewać tam nasiona i sadzonki utrzymywać, że można spróbować zmniejszyć powierzchnię takiej szklarni, czyli zmniejszyć powierzchnię, którą trzeba będzie ogrzewać, stosując folię tunelową. Dzieląc tę szklarnię na takie, nie wiem, nazwijmy to pokoje, albo wygrodzić taki pokój, który będzie z dwóch, trzech stron wydzielony przez tafle szklane, czyli ściany szklarni, a z jednej strony powiesić od góry, od sufitu do dołu folię tunelową i w ten sposób wygrodzić taki kawałek szklarni, w którym znajdą się te sadzonki, znajdą się te siewki i znajdzie się jakieś urządzenie grzewcze, które będzie wygrzewało ten kącik. Zawsze to będzie oszczędniej niż grzanie całej jednej większej powierzchni szklarni.
Tak jest. Oczywiście też ma sens, żeby przy szklarni mieć panele fotowoltaiczne, tak? No to by było super, nie? Wiecie, marzenie. I wtedy trzeba będzie wybrać, czy sobie podgrzewać hot tub, czy szklarnię. No, tylko trzeba jeszcze to mieć oczywiście, nie? No żartuję, ale hot tub dla ogrodnika to też jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie, jeżeli ktoś może, ja o tym tylko na razie marzę, i o jednym, i o drugim, jak zawsze marzę, ale do marzenia trzeba mieć, ale wiem, powiem wam, że trzeba o siebie dbać. Ogrodnik musi o siebie dbać.
Dobrze, to co teraz, Katarzyno, jeśli idzie o szklarnię, ustawienie, kierunek? Tutaj też często padają pytania, północ, południe, wschód, zachód, taka... Zwykła prostokątna szklarnia, którą chcemy postawić na swojej działce, w swoim ogrodzie. No i jak ją skierować?
Północ-południe. Dokładnie tak jak rabaty podwyższone w ogrodzie warzywnym. Północ-południe, dlatego że wtedy jest największa szansa, że szczególnie jak robimy rozsady, bo później latem to już jest co innego, ale szczególnie jak robimy rozsady, czyli wykorzystujemy szklarnię wiosną, to północ-południe. Jeżeli się da.
To jest najlepsze ustawienie północ-południe. Chociaż wiecie, najlepsze nie oznacza, że jak ktoś ustawi wschód-zachód, bo nie
to
ma
to nic nie urośnie.
To jest jakiś dramat i nie urośnie. Po prostu można ustawić wschód-zachód, można ustawić północ-południe. To północ-południe jest bardziej korzystne, jeśli myślimy właśnie o tej wiosennej, wykorzystaniu wiosennej energii, wiosennych promieni słonecznych.
A jeszcze, przepraszam, i jeszcze przyszedł mi pomysł do głowy, że wiem, że ludzie też tak robią, że wstawiają, ty mówisz o takim dzieleniu przez plastikowe jakieś płachty, ale też przecież są takie fajne, mniejsze szklarenki, które ja kiedyś pokazywałam w grunt to ogród i to później...
Szklarenka w szklarence.
I potem to stało u nas tak, ale to nie taka malutka strasznie szklarenka, taka trzypiętrówka z takim pokrowcem, wiecie, jak generalnie jak idziecie do pralni i odbieracie ciuchy, to w takich pokrowcach są. I to też fajnie zdaje egzamin, dlatego że w środku, na zewnątrz, jeżeli stoi, to czasami to może być troszkę sponiewierane przez złą pogodę, ale w środku to oczywiście nic nie stanie i to też świetnie zdaje egzamin, chociaż to jest takie, wiecie, plastikowe i trochę straszne, ale przydaje się, dlatego że uwierzcie mi, że każdy jeden stopień wiosną się liczy.
O ogrzewaniu już powiedzieliśmy. Ważne jest to w szklarniach i to mówiliśmy bardzo często i często powtarzamy, szczególnie latem, kiedy jest gorąco, kiedy mówimy o uprawie pomidorów i o tym, jak zapobiegać zarazie ziemniaczanej, jak zapobiegać chorobom grzybowym, mówimy o wietrzeniu szklarni. I to jest rzecz obojętnie, jaką szklarnię kupicie, jakiej wielkości, małą czy dużą, czy to będzie szklana, czy z poliwęglanu, czy to będą drewniane ramy, czy będą ramy z aluminium. Musicie zadbać o to, żeby szklarnia była dobrze przewietrzana, żeby była możliwość przewietrzania tej szklarni. Więc same drzwi do szklarni nie wystarczą.
Tak.
Muszą być dodatkowe otwory, czy to w suficie, najczęściej to są te okienka. Katarzyno, ty mówiłeś, że mniej więcej powinno być na metr szklarni jedno okienko.
Tak się przyjmuje, tak.
Czyli jeśli szklarnia jest 3-metrowa, to powinny być 3 okienka. 4-metrowa to 4 okienka i tak dalej. Są także takie rozwiązania jak żaluzje, które można zamontować w tylnej ścianie szklarni. Ty masz u siebie taką żaluzję w szklarni
na
górze.
Tak, to są takie okna żaluzjowe. One są super i bardzo fajne są. Ja akurat w Anglii mam w dolnej części szklarni to, ale w Polsce mam w górnej i to powinno być w górnej części tylnej ściany, ponieważ oczywiście gorące powietrze będzie wychodziło tak górą.
Więc to przewietrzanie jest istotne, jeśli myślicie o tym, żeby uprawiać jakieś sadzonki, a mieszkacie daleko od szklarni, to problem będzie wiosną. To znaczy nie można otworzyć w porę drzwi szklarni, nie można w porę otworzyć okienka szklarni, a wyjdzie słońce i zrobi się tam naprawdę gorąco. Ale często jest tak, ja mam tak, że jak bardzo wcześnie wyjeżdżam, w marcu, w kwietniu z domu, no to jeszcze za wcześnie, żeby otworzyć drzwi szklarni czy okno szklarni, a w ciągu dnia słońce wychodzi, grzeje i tam się robi naprawdę bardzo wysoka temperatura. Mhm. W związku z tym są takie urządzenia jak automatyczne otwieracze tych okien, hydrauliczne, tak? Tam jest taka ciecz gęsta, ciecz, która pod wpływem temperatury rozszerza się
i
taki
wałek.
Podnośnik hydrauliczny otwiera nam okno. To jest fajne, dobre, pomocne rozwiązanie właśnie wtedy, kiedy nie możecie cały czas tej szklarni pilnować, kiedy macie ją na działce, mieszkacie gdzie indziej, albo jeśli po prostu nawet pracujecie i macie szklarnię w swoim ogrodzie i musicie wyjechać do pracy, i nie możecie w ciągu dnia poprosić kogoś, żeby wam szklarnię otworzył.
Mhm. Tak, czyli to jest bardzo fajny gadżet, który faktycznie się przydaje. Jest kilka gadżetów, które warto mieć w szklarni. Przede wszystkim półki, tak? Dlatego, że uwierzcie mi, zagospodarujecie wszystko. Warto jest mieć półki takie bardziej głębokie, takie na przykład jak my mamy w swojej szklarni zgorzałem, ale też węższe półeczki, troszkę wyżej postawione. No wiadomo, że na wiosnę, kiedy robicie rozsady, to każdy centymetr jest zagospodarowany. Warto jest, no z takich większych rzeczy, naprawdę warto jest, żeby w szklarni była woda i prąd. Tak, to jest naprawdę poważna sprawa. Ja sobie nie wyobrażam.
Albo przynajmniej doprowadzone w bardzo blisko, w pobliże tej szklarni. Bo czasami w małych szklarniach wprowadzenie wody może być kłopotem, ale żeby blisko było ujęcie wody, żeby te przyłącze prądowe najlepiej jakby było w szklarni, bo wtedy mamy szansę właśnie dobrego dopilnowania ogrzewania takiej szklarni.
Jeżeli mamy prąd w szklarni, to możemy nie tylko podłączyć nagrzewnicę, tak, jakiś grzejnik, ale możemy też podłączyć maty, takie maty podgrzewane.
Grzewcze.
Niestety na razie widzę w Polsce są, znaczy no coś małe te maty, są też dosyć drogie, ale wiecie, no wszystko jest drogie, tak. Ja kiedyś miałam matę, która była 2 metry na 80 centymetrów i nawet i teraz w Holandii kupowaliśmy do zgorzałego, dlatego że musieliśmy kupić nową, bo ona już się po prostu tam rozsypała, bo miała tyle lat. To już takiej wielkiej nie znalazłam i zapłaciłam spore pieniądze, ale te maty się bardzo przydają, ponieważ na tych matach właśnie kiełkują nasiona. I te maty, nasiona, póki kiełkują, nie potrzebują
światła. Tylko powiedzmy, jak do czego służy ta mapa, mata w sensie, jakbyś opisała, jak zastosować taką matę.
No właśnie, te maty służą do tego, żeby na nich kiełkowały rośliny. Nie rosły już później podrośnięte sadzonki, tylko do kiełkowania. I dlatego, że rośliny do kiełkowania, nasiona do kiełkowania nie potrzebują światła, to wtedy fajne jest zagospodarowanie przestrzeni w szklarni tą matą właśnie przez położenie jej na podłodze, tak? Także możecie, wiecie, tak dwa albo trzy nawet poziomy zagospodarować w szklarni, jeżeli macie wystarczająco półek. Matę kładziemy na podłodze, my akurat kładziemy ją jeszcze na styropianie, żeby była taka izolacja od zimnego, bo my mamy beton, zimnego betonu na posadzce szklarni.
Żeby nie grzała tej podłogi, tylko żeby odizolować matę grzewczą, czyli taki. Kiedyś to były koce grzewcze albo kołdry grzewcze, takie elektryczne, do wygrzewania sobie, nie wiem, nerek bądź pęcherza, a tutaj takie wygrzewanie z siewek albo wygrzewanie pojemników z nasionami. I ten styropian służy, żeby ciepło nie uciekało do tego betonu albo nie uciekało do gruntu. Taka izolacja termiczna.
No właśnie. I później na tym stawiamy czy tacki, czy multiplaty, czy jakieś doniczki, w których są wysiane nasiona. I w momencie, kiedy one zaczynają kiełkować, one wtedy potrzebują mniej ciepła, a więcej światła. Wtedy przechodzą na wyższe poziomy w szklarni. Tak? Także zobaczcie, naprawdę można zagospodarować szklarnię bardzo, bardzo fajnie. Tylko trzeba wiedzieć, tak jak mówię, można wiosną zagospodarujemy podłogę. Potem taki poziom, powiedzmy na wysokości może biodra, tak? Takie szersze, bardziej głębsze półki. Wyżej, na wysokości może ramienia, zanim będzie już oczywiście nachylał się dach, tak? I zamykał po środku, to można tam jeszcze coś wykorzystać. I tak jak mówię, naprawdę musicie kombinować. Ale jeżeli chodzi o wykorzystanie przestrzeni, to powiem wam szczerze, że z doświadczenia wiem, że najlepiej można wykorzystać szklarnie, które mają tradycyjny kształt, czyli na planie prostokąta. Dlatego, że taka oranżeria, którą ja mam, tylko że moja oranżeria jest duża i to ona jest tak naprawdę luksusowa i po środku sobie postawię...
Twoja też jest prostokątem.
Ona jest prostokątem, ale jest bardzo, jest duża w środku.
Wejście ma od dłuższego boku.
Chcę powiedzieć, że one są nie są tak dobrze ustawne, jak te tradycyjne, długie, moja szklarnia jest na prostokącie, ale jest gruba, jest tłusta, jest na prostokącie, który wygląda jak kwadrat. Chodzi mi o tradycyjne prostokąty, tak? Kiedy można właśnie zagospodarować miejsce po prawej, po lewej, po środku zrobić sobie taką cienką ścieżkę, żeby tylko można było nią przejść. A w takiej oranżerii większej, kwadratowej albo prostokątnej, kwadratowej, jak to moja jest, albo jeszcze są też, wiecie, w takich różnych wyfikanych kształtach, jakichś heksagonalnych i w ogóle, no to już w ogóle trudno jest zagospodarować przestrzeń, dlatego, że ten środek pozostaje pusty. Tak jak mówię, ja sobie akurat mój środek zagospodaruję po prostu jakimś, zresztą tam już zagospodarowałam, po prostu postawiłam dwa fotele ogrodowe. Można postawić sofę ogrodową, można postawić stolik. Wiecie, w ten sposób to zagospodarować, bo tak jak mówię, to jest bardzo przyjemne, żeby można było sobie w swojej oranżerii, czy macie tam siewki, czy macie tam pomarańcze, nie ma znaczenia, usiąść i po prostu w spokoju wczuć się w tą atmosferę, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie. Także pamiętajcie o tym, że takie wyfikane kształty to nie zawsze oznacza, że szklarnia będzie po prostu bardziej praktyczna. Najbardziej praktyczne szklarnie są tradycyjne na planie długiego prostokąta. To jest nowe nazewnictwo.
Nowe nazewnictwo, ale wszyscy chyba rozumieją, o co chodzi. Katarzyno, a rok we własnej szklarni? Rok we własnej szklarni. Powiedzieliśmy o tej wiośnie, powiedzieliśmy o tym, że mniej więcej gdzieś od marca zaczynamy.
Tak.
Pracę w szklarni
jak
z nasionami.
Żeby jak najmniej pieniążków zaoszczędzić na ogrzewanie.
Tak, nie, ale to jest generalnie, to właśnie chciałem o tym powiedzieć, że zaczynamy mniej więcej w marcu, od połowy marca być może.
No bo już musimy. No.
Taką zabawę z siewkami, które zazwyczaj kiełkują gdzieś w ciepłym miejscu. Jeśli możemy mieć matę, to kiełkują oczywiście na macie w szklarni, ale najczęściej są to jakieś parapety okienne, jakieś domy, bo wtedy nie potrzeba jest światła, potrzeba jest temperatury do skiełkowania. Ale od połowy marca w takiej szklarni śmiało mogą się zmieścić już, nawet jeśli nie jest ogrzewana, rośliny, które są odporne na chłody. Nie trzeba jeszcze wtedy ogrzewać szklarni, a już można mieć w niej młode rośliny. Sałaty świetnie się sprawdzą, różnego rodzaju kapustne rośliny tam też będą dobrze wyglądały, więc to nie jest tak, że trzeba grzać szklarnię od pierwszego momentu, kiedy wrzucamy nasionko do gruntu. Mhm. W kwietniu, kiedy już się pojawia coraz więcej roślin wrażliwych na chłody, wiem, że ty zawsze na początku kwietnia, gdzieś w okolicach, nazwijmy to 1 kwietnia, końcówka marca, początek kwietnia, wysiewasz kwiaty jednoroczne. No i kwiaty jednoroczne w większości, które wysiewasz, są roślinami wrażliwymi na przymrozki i trzeba je chronić. Nie może temperatura spaść tam zbyt nisko w szklarni. W związku z tym od tego początku kwietnia, no może 10 kwietnia, w zależności kiedy trafią te rośliny do szklarni, no to wtedy trzeba myśleć już o ogrzewaniu szklarni.
Tak jest, dokładnie w tym czasie, tak jak mówisz, Jacku, mamy od początku mniej więcej kwietnia do połowy maja, no bo połowa maja, pierwsza połowa maja to jest oczywiście czas, kiedy w szklarni są siewki i sadzonki pomidorów, bakłażanów, papryk, więc to jest tak, niby wydaje się, że to już jest maj, powinno być cieplej, ale to jest bardzo, bardzo ważny moment, żeby tych pomidorów nie zabić, dlatego że przymrozki nadal się mogą zdarzać, a pomidory są dosyć wrażliwe na chłody. Także przez półtora miesiąca na pewno trzeba sobie zaplanować, że takie ogrzewanie będzie włączone. A wcześniej, tak jak mówisz, spokojnie w szklarni mogą rosnąć rośliny, które są niewrażliwe na chłody, szczególnie, że w szklarni, czy bez znaczenia z czego ona jest, czy nawet w tunelu, jest naprawdę o wiele cieplej niż na zewnątrz, dlatego że nie ma wiatru, nie ma wilgoci, jest zupełnie inny mikroklimat, tak? Naprawdę. Także to bardzo dużo daje, nawet bardzo dużo daje, po prostu zimna szklarnia. Nasz tunel nie jest ogrzewany, a korzystamy z niego naprawdę bardzo szeroko, dlatego że jest o wiele cieplej w nim na wiosnę niż na zewnątrz, a to jest zawsze ogromny plus. Także tak, powiedzmy, do tej połowy maja szklarnia jest ogrzewana, jest wypełniona siewkami, sadzonkami już wtedy, dlatego że rośliny są podrośnięte. No i tak jak rok pozwala, jak przymrozki pozwalają, coraz więcej tych rzeczy jest przenoszone do inspektu, jest hartowane do tunelu foliowego naszego dużego i też do ogrodu w końcu jest wysadzane. No i szklarnia robi się pusta. I to jest moment, kiedy można w niej posprzątać, to całe szaleństwo zakończyć i wtedy ja w mojej szklarni ustawiam pelargonie, ponieważ ja bardzo lubię pelargonie, a one świetnie rosną właśnie pod ochroną szklarni, dlatego że one pochodzą z krajów, gdzie raczej przez cały ten sezon letni, późna wiosna, lato i wczesna jesień, one nie mokną. One nienawidzą moknąć pelargonie, szczególnie takie pelargonie botaniczne, pelargonie angielskie, te wielkokwiatowe. Wiadomo, że hodowcy cały czas dążą do tego, żeby pelargonie były jak najbardziej odporne, ponieważ no, na balkonach i tak dalej, ale jednak one zawsze o wiele lepiej rosną w szklarni latem niż na zewnątrz, bardziej kwitną i tak dalej, chociaż w tym roku muszę powiedzieć, że jakieś były podejrzane te pelargonie. No i dodatkowo aeonium, echeverie, robimy sobie taki kącik tropikalno-egzotyczno-śródziemnomorski. I to jest fajne wykorzystanie latem, jest ładnie, ale oczywiście większość z nas będzie wykorzystywała szklarnie do uprawy warzyw ciepłolubnych, tak?
Uff, bo już myślałem, że nie będę mógł ciebie dłużej słuchać, bo jak to możliwe, żeby szklarnie przeznaczać na pelargonie,
no ja
kiedy
mam
pomidory
tunel
tam
ogromny,
muszą się znaleźć.
Tak.
Tam ogórki, papryki, oberżyna, no to ma być. A tam pelargonie. Nie, wyjaśnienie. U Kasi w ogrodzie Wzgórzałem, ta szklarnia na górze, szklarnia, która stoi obok kawiarni, ma betonową też podłogę, mówiłaś o tym, Katarzyno, i tam po prostu nie uprawiasz warzyw, nie uprawiasz pomidorów w tej szklarni, a przeznaczasz ją, to jest szklarnia z przeznaczeniem na rozsady, a potem na te kwiaty ciepłolubne, które kochasz, a wszyscy wiemy, że kochasz pelargonię.
Kiedyś ona była również przeznaczona na uprawę warzyw ciepłolubnych, zanim nie stanął tunel. I one świetnie rosły w donicach, tak? Szczególnie papryki, papryczki i bakłażany. Nie ma żadnego problemu. I też wiele różnych pomidorów, tak? To nie jest problem. Nadal czasami wykorzystuję właśnie i tą szklarnię i inspekt zimny właśnie do tego, żeby jakieś papryczki w donicach uprawiać, tak? Jak najbardziej. Także oczywiście, jeżeli planujecie uprawiać w swojej szklarni pomidory, no to nie będziecie betonować posadzki. Ja betonowałam posadzkę, ponieważ od razu wiedziałam, że moja szklarnia będzie miała taki, a nie inny, taką inną funkcję. Zawsze warto jest. Tutaj w szklarni w Toadpool w Anglii mam dwie dosyć duże szklarnie. Nie mam betonu, mam tradycyjnie przez środek, nie dochodząc do końca szklarni, ścieżkę, taką, żeby tylko można było wejść, przejść, stanąć, jakieś wiaderko postawić, odwrócić się, no bo nie ma co marnować ziemi, a wszędzie dookoła jest ziemia, tak? I tam uprawiam różne, przeróżne rzeczy. Naprawdę z tych szklarń korzystam bardzo i to o każdej porze roku, również teraz.
A kiedy sadzić pomidory, kiedy sadzić papryki w szklarni? Bo zazwyczaj mówimy, że z tymi pomidorami trzeba zaczekać, w ogóle z sadzeniem tych roślin ciepłolubnych w naszych ogrodach trzeba zaczekać już nawet nie do 15 bo 15 maja, po 15 maja i tak w tej chwili zdarzają się przymrozki. Najlepiej zaczekać po 20, po 25 sadzić takie rośliny ciepłolubne do gruntu. Czy dotyczy to także szklarni?
Na pewno w szklarni można wysadzać troszkę wcześniej, ale nie przesadzając, ponieważ w szklarni, ja podejrzewam, że do 15 maja bym się nie odważyła, chociaż bardzo dużo ludzi to robi, wstawia znicze jakieś tam i różne takie robi rzeczy, żeby na wszelki wypadek pomóc tym pomidorom, ale pamiętajcie, że pomidory nie muszą, temperatura nie musi zejść do 0 stopni, czy do 1 plus, czy to 2, czy 3 plus, żeby pomidory cierpiały. Pomidory naprawdę kochają mieć ciepło w nocy. No, bo to są temperatury w nocy, w dzień to raczej nie ma problemu.
W dzień czasami już są naprawdę 30 kilka stopni, bywa
jeżeli temperatura schodzi do takich no, do 8, 7, 6 stopni, no to wasze pomidory już zaczynają żyć w stresie. I pomidory to są niestety takie rośliny, które potem mogą się odwdzięczyć wam w ten sposób, że będą właśnie nawet gorzej owocowały, będą miały mniej owoców, będą podatne na choroby, na ataki szkodników. Naprawdę nie ma co się spieszyć. I dlatego właśnie w związku z tym, że dosyć późno się wysadza pomidory do ogrodu, jeżeli ktoś nie ma ogrzewanego przez cały czas tunelu albo szklarni, tak? Bo jeżeli macie ogrzewane pomieszczenie pod szkłem, to możecie sobie pomidory wysiewać już w styczniu. Tak, no bo tutaj wszystkich nas jednak ogranicza ten czas przymrozków ostatnich wiosennych. Ale jeżeli macie, tak jak my z Jackiem, tylko możliwość wstawienia ogrzewania w szklarni na ten czas, kiedy naprawdę musicie, tak, bo po prostu to ogrzewanie jest no, tam tylko na chwileczkę, no to jednak nie ma co się spieszyć. Na pewno będziemy wam mówić na wiosnę, żeby się nie spieszyć z wysiewami, żeby potem nie były takie pomidory 3-metrowe już w marcu, tak, jakieś takie rachityczne. Wysiewamy pomidory, słuchajcie, 6 do 8 tygodni przed wysadzaniem do ogrodu. To jest naprawdę niedużo, to jest, jeżeli wysadzamy do ogrodu od połowy maja, no to połowa kwietnia, na początku kwietnia można siać pomidory. Tak samo jak te rośliny jednoroczne. Nie ma co się spieszyć, pomidory rosną strasznie szybko, ale bakłażany i papryki i papryczki rosną o wiele dłużej, dlatego je można wysiewać już od połowy lutego, tak, dlatego one będą długo kiełkowały, potem długo wzrastały. No i potem na pewno będzie dużo, zawsze wszyscy piszą, moje papryczki nie rosną, coś tam, ale papryczki też są różne, różnych odmian, więc też odmiany nie rosną równomiernie. Także to jest szklarnia, papryczki, pomidory, no na razie odpocznijmy zimą od tego wszystkiego.
Ja widziałem kiedyś nawet, bo mówimy o takich normalnych warzywach, a ja widziałem nawet winogrona prowadzone w szklarniach, tylko że w dużych szklarniach były prowadzone te winne krzewy i nie przeszkadzało to specjalnie rosnącym obok pomidorom, bo taki krzew po prostu pnący był takiego winogrona. Pięknie to wyglądało i myślę, że owoce były smaczne, chociaż nie próbowałem. I pomidory i te wszystkie ciepłolubne, górki, papryki, melony, co tam jeszcze u
arbuzy.
Ciebie jest? Litchi,
arbuzy. Arbuzy, miechunka peruwiańska, czyli jadalna.
No, czyli te wszystkie ciepłolubne zazwyczaj gdzieś tak do września, października.
Oj tak.
Mówię października, bo ja w tym roku patrzę, gdybym wiedział, że będzie taki październik, to ja bym szybko tak z pomidorami się nie pożegnał. Bo mam nawet na tarasie właśnie przy ścianie na kamiennej podłodze donicy z pomidorami w donicach doniczkowych takich koktajlowe. Słuchaj, one jeszcze nie mają chorób, one jeszcze są ładne i mają też owoce, które dojrzewają. To jest niesamowite, ten październik bujny. No ale mniej więcej koniec września, prawda, początek października, przełom tego września, października, to zazwyczaj, chyba że coś się będzie zmieniało z naszym klimatem, ale na razie jeszcze przyzwyczajeni do naszych doświadczeń, mówimy zazwyczaj na przełomie września i października kończymy uprawę tych ciepłolubnych w naszej szklarni i dajemy tego żywej materii organicznej, czyli przekompostowany obornik albo kompost i możemy dalej używać tę szklarnię nie czekając do maja przyszłego roku.
Jak najbardziej. Ja myślę, że są jeszcze inne. Jeszcze tylko powiem, że u nas pomidory szczepione zawsze, każdego roku, zostawały do końca października. Także naprawdę długo, tak? A pomidory tradycyjne do końca września, faktycznie. Ale wiecie co? No to są takie tradycyjne rzeczy, które możecie uprawiać w szklarniach. Ale są inne warzywa, czy tam powiedzmy, czy rośliny owocowe, które będą lepiej rosły w szklarni. Na przykład fajnie jest, dlatego że dużo osób teraz w dzisiejszych czasach ma na przykład drzewka jakieś tam brzoskwiniowe i tak dalej, tak? I te drzewka będą o wiele lepiej, chociaż one mogą rosnąć spokojnie w doniczce, tak? One mogą sobie rosnąć w doniczce przez cały rok na zewnątrz. One mogą sobie rosnąć w ogrodzie. Jeżeli wysadzicie je do ogrodu, to oczywiście będą miały nieograniczone miejsce dla korzeni, żeby sobie rosły, tak? Więc mogą być nad ziemią również większym drzewkiem. Ale jeżeli będziecie uprawiać je w doniczkach, to takie właśnie rzeczy jak nektarynki i brzoskwinie, żeby uniknąć tej kędzierzawastości,
to
wiecie, o co
prawda.
Chodzi, liści, to trzeba unikać wiosną opadów, żeby opady nie moczyły liści brzoskwin, nektarynek, więc no super właśnie jest, żeby na przykład wnieść je do takiego nawet nieogrzewanego miejsca, tak? Podejrzewam, że może figi nawet można by było uprawiać i takie rzeczy, które są nie są nieodporne na przymrozki, ale jednak nieodporne na takie coś, co u nas się dzieje, mrozy. No zobacz Jacku, my u siebie zimujemy w tunelu, dołujemy w tunelu takie rośliny, które naprawdę ja jestem zdziwiona, że przeżywają zadołowane tylko, jak rozmaryny, jak ta werbena cytrynowa. To jest dla mnie niesamowite, że wystarczy tylko je przykryć agrowłókniną i one przeżyją. Kiedy tylko po drugiej stronie tunelu już wiem, że moje rozmaryny te same odmiany nie przeżywały. Tak? A to nie jest tunel ogrzewany. Także naprawdę w Anglii w ogóle jest fajnie, może dacie kiedyś radę gdzieś znaleźć taką książkę albo w internecie. Na pewno są strony internetowe poświęcone temu, co można uprawiać w nieogrzewanych szklarniach przez calutki rok. Tak jak mówiłam na początku dzisiejszego podcastu, szklarnia to jest ogromny, ogromny plus dla każdego ogrodu, dla każdego ogrodnika i można wykorzystywać ją na naprawdę bardzo wiele różnych sposobów.
Mi chodziło też o to, że po prostu po sezonie tym podstawowym pomidorów, tych wszystkich ciepłolubnych roślin, ogórków, papryk, można uprawiać rośliny, które lubią chłody, które
tak,
lubią krótszy dzień.
Jakieś warzywa
i które
liściowe,
lubią
tak.
chłodniejsze. Mhm. Tak, to często mówimy w naszych podcastach, czy opowiadamy na live'ach, że sałaty, szpinaki, musztardowce, nawet marchewki spokojnie w tym październiku, listopadzie można wysiewać i mieć je potem bardzo wczesną wiosną do jedzenia. A dzięki temu no, jak gdyby wydłużamy możliwość pozyskiwania tych świeżych liści, świeżych, zdrowych roślin z własnej uprawy. I potem, jak już zbierzemy, to możemy sadzić pomidory, bo półeczki mamy wyżej, więc może ta podłogę trochę tej gleby zostawić na te rośliny, które wysialiśmy jesienią, spokojnie można. Nie trzeba wymieniać gleby. To jest też częste pytanie, co z tą glebą w tej szklarni. Nie wymieniamy tej gleby w szklarni. Podłoża w szklarni nie ma takiej potrzeby. Ważne jest to, co mówimy, żeby dodawać cały czas świeżej materii organicznej, żeby tych bakterii, grzybów i tych nicieni dodać trochę świeżych, zaszczepić tą szczepionką życia, jak to nazywasz pięknie, Katarzyno.
I tak jak mówiliśmy na zeszłym live'ie, utrzymywać czystości.
I wystarczy, to też często powtarzamy, naprawdę, czy to będzie duża czy mała szklarnia, wystarczy umyć ją solidnie myjką ciśnieniową. Tłumaczyłaś na live, że chodzi nie tyle o tafle szklane, znaczy o tafle w szklarni, chociaż warto je solidnie umyć, bo od strony wschodniej czy północnej, ale czasem też innych, potrafią porastać takim zielonym nalotem, takimi porostami, glonami, więc to warto zmyć z zewnątrz. Ale też no, przecież nie mamy czystego powietrza. Osiada ten pył, kurz, brud na wilgotne te tafle szklarni i ona się po prostu brudzi, więc trzeba ją umyć po to, żeby więcej światła docierało, to raz, a dwa, starannie umyć konstrukcję szklarni, te wszystkie zakamarki,
tak
tłumaczyłaś w tym live'ie, żeby pozbyć się jak największej ilości szkodników, jak też różnego rodzaju chorobotwórczych.
Tak, bo dużo rzeczy takich wcale niepożądanych w waszej szklarni czy tunelu będzie zimowało właśnie w tych zakamarkach, tak? W jakichś takich przyjemnych miejscach. A wy je stamtąd wykurzycie za pomocą myjki ciśnieniowej.
U mnie ślimaki bardzo lubią tam, takie maleńkie ślimaczki lubią tam przechowywać, więc jak ja je wypłuczę, to już nie mają szansy. Nie miałem w tym roku problemu ze ślimakami. Chyba miałem dwa.
Dwa ślimaki czy dwa problemy?
Dwa ślimaki, bo uprawiałem aksamitkę, a wiesz, aksamitka ściąga ślimaki. One kochają aksamitki i ślimaki, więc lazły do tej aksamitki i mogłem sobie spokojnie je znaleźć. Były tylko dwa. Chyba, że wiesz, miałem słabe okulary i nie widziałem, ale zrobiłem sobie nowe okulary, więc może będę w tym roku widział więcej. Mam nadzieję, że to coś pomoże w tym wszystkim. Co jeszcze o szklarniach, Katarzyno? Ważnego powinniśmy powiedzieć naszym słuchaczom. Wiadomo, że tematu nie wyczerpiemy. Wiadomo, że na wszystkie pytania nie odpowiemy. Wiemy, że jest wiele wątków, o które możecie pytać i będą się jakieś pytania pojawiać. Tutaj raczej chodziło o takie wskazanie, dlaczego szklarnia jest ważna w naszym ogrodzie i co brać pod uwagę, decydując się na ten typ szklarni albo na inny, w jaki sposób ją spróbować zagospodarować, na co zwracać uwagę, że sama szklarnia to za mało, że są potrzebne te wszystkie okienka, sprawdzić ile jest tych okienek w tej ofercie szklarni, jak ją zagospodarować, jak ją wykorzystać jak najdłużej przez cały sezon wegetacyjny. A nawet i dłużej.
Ja myślę, że tutaj ja tylko dodam takie rzeczy, może jeżeli chodzi o trwałość, to jeżeli już mówimy o szklarniach szklanych, to na pewno warto mieć, spróbować kupić szkło hartowane, bo na pewno jest trwalsze i też potem troszkę to inaczej się odbywa, jak się stłucze, mamy doświadczenie już w tym. To jest pierwsza rzecz, a po drugie, wiecie co, no wiadomo, to może nie trzeba mówić, ale może warto, że szklarnia powinna stać w bezpiecznej odległości od czegoś, co się może na nią przywrócić, żeby ją zniszczyć. Tutaj zazwyczaj chodzi o drzewa, o jakieś duże konary i tak dalej. Ale na przykład u nas szklarnia stoi niedaleko, w jednym i drugim miejscu stoi niedaleko lasu, niemniej jednak ona stoi od strony takiej lasu, właśnie od strony zachodnio-południowej lasu. I zawsze u nas są wiatry właśnie od strony zachodniej i te drzewa raczej spadają dokładnie w drugą stronę niż na szklarnię, tak? Las jest za szklarnią od strony północnej i wschodniej. Głównie wschodni. Także to też jest bardzo ważne, żeby nie było tych drzew od strony zachodniej, dlatego że one się przewalają. U nas to po prostu tak wszystko, w jedną stronę. Dlatego właśnie tam teraz jest ta nowa część ogrodu, bo właśnie tam była taka pierwsza linia wiatru i tam te wszystkie drzewa się położyły właśnie w tamtą stronę. Także pamiętajcie o tym, żeby no po prostu...
Przeciwną stronę niż stoi szklarnia kładły się po prostu, żeby się nie kładły na szklarnię. Myślę, że rzecz jest też oczywista, nie powiedzieliśmy tego, ale to jest taka oczywistość, że szklarnia powinna stać po prostu w słonecznym miejscu.
I na prostym.
Na płaskim, tak, na płaskim, ale w słonecznym miejscu. No myślę, że to jest oczywistość, że nie chodzi nam o szklarnie, które stoją w zacienionym miejscu przez drzewa, zacienionym od południa i zachodu, nie daj Bóg jeszcze. To już w ogóle wtedy, no po co taka szklarnia? Ciepło, chyba że cieniolubne jakieś egzotyczne rośliny i ktoś chce w niej uprawiać. Tak, szklarnia powinna być na miejscu dobrze doświetlonym, co nie znaczy, że nie mogą być gdzieś w pobliżu drzewa, tak jak Katarzyna mówi właśnie, że od tej wschodniej strony u niej szklarni rosną drzewa, ale od południa i od zachodu słoneczko tę szklarnię może śmiało wygrzewać i rośliny będą mieć świetne warunki rozwoju.
Tak, no ja tak jak mówisz, Jacku, możemy jeszcze tysiąc rzeczy powiedzieć o szklarni, tylko chyba trzeba już, że tak powiem, zwinąć to. Ja bym mogła zacząć mówić o, na przykład o szklarniach alpejskich dla skalniaków, ale to chyba całkiem nowy temat.
A możemy mówić, wiesz, ja widziałem, ja jestem cały czas, to kiedyś rozmawialiśmy już kilka lat temu, jak byłem w Kew Garden i chodziłem po tych szklarniach tamtejszych. To są szklarnie, to są oranżerie, ja nie wiem jak to nazwać w ogóle, to są hangary szklane, a nie żadne szklarnie czy oranżernie. Tam schody, piętra tak. Są, jakieś poziomy różne.
Tak, coś jest takiego magicznego w tych szklarniach, w tych pomieszczeniach, które są niby na zewnątrz, ale jednak jest się wewnątrz, tak? Człowiek się czuje bezpieczny. I faktycznie arystokracja angielska uwielbiała budować niesamowicie piękne, jakieś finezyjne kształty tych oranżerii. No to w sumie oranżeria, chociaż konserwacje, oni to wszystko mówią.
Ale to okres wiktoriański.
Tak, to Joseph Paxton, on był takim pierwszym, który to wymyślił. To też był taki czas, kiedy zaczęto produkcję prasowanego szkła, więc to też jest, ten technologia była już, no nie tylko mądra głowa, ale również technologia, z której można było skorzystać. Ale właśnie w Chatsworth House Paxton zbudował ogromną oranżerię. Miała być zbudowana na przyjazd królowej Elżbiety, jak tam Elżbiety, królowej Wiktorii. I miała być na tyle duża, że królowa Wiktoria miała wjechać przez drzwi oranżerii swoją karetą, tak? I po prostu w środku była zrobiona tak, jakby po prostu był krajobraz, tak? Podjechała pod górę, jakby na pierwsze piętro i wszystko było oświetlone świeczkami. Ale oczywiście te czasy wspaniałe się skończyły podczas i po pierwszej wojnie światowej, kiedy z 40 ogrodników zostało 4, tak? Dlatego, że po pierwszej wojnie światowej bardzo dużo się zmieniło w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście też nie było możliwości podgrzewania, tak? Wiecie, to na podgrzewanie takiej oranżerii to idzie około tony węgla dziennie, tak? To są jakieś straszne ilości. No ale wiadomo, że akurat ci właściciele tego Chatsworth House też byli właścicielami kopalni i tam w ogóle jest taki tunel też, przez który ten cały węgiel do tego konserwatorium. Ale co chciałam powiedzieć na koniec, to tylko taką ciekawostkę, smutną ciekawostkę, że niemądrzy ludzie no w ogóle nie pomyśleli, ale wiecie, co oni zrobili z tą oranżerią po pierwszej wojnie światowej, kiedy już wiedzieli, że nie mogą utrzymać jej. Po prostu ją wysadzili w powietrze dynamitem i do dzisiaj zbierają kawałki szkła. Jeszcze po tej oranżerii. Wiecie, ona była ogromna. Naprawdę, ona była ogromna. Sobie trudno wyobrazić. No, nie wiem, setki metrów kwadratowych. I wysoka też. Jak ktoś wie, jak wyglądał Crystal Palace, to sobie może wyobrazić, jak ta szklarnia wyglądała. Także nie wysadzacie swoich szklarni ani oranżerii w powietrze, bo to jest bardzo niepraktyczny sposób na pozbycie się jej. O, i tyle.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Naturalnie o ogrodach, to było o szklarniach dzisiaj. Dziękuję ci, Katarzyno.
Dziękuję również.
Miłego popołudnia i wieczoru.
Dziękuję wszystkim również. Życzę wam dużo radości z waszych szklarni, jeżeli macie. Jak nie macie, to mam nadzieję, że będziecie kiedyś mieli. Pa, pa.